Radio Kraków.
Spóźnialscy, ale są za to z pięknymi głosami. Zdenka Pszczołowska albo Olga Grzelak albo Zdenka Pszczołowska. Wciąż studentka ostatniego roku, tak? Dobrze wszystko rozumiem. Reżyserii w Krakowskiej AST. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
I zdecydowanie po debiucie w Teatrze Wybrzeże, to był twój debiut? Co uznajesz za swój debiut?
Ja uznaję za swój debiut spektakl krótkometrażowy Świnia z pieprzem w Starym Teatrze, kiedy byłam na drugim roku.
Zdenka ma dzisiaj problemy z głosem, co słyszymy, ale mamy nadzieję, że będzie tylko lepiej. Alan Al-Murtada, absolwent już krakowskiej AST, drugi sezon w Teatrze Polskim w Poznaniu, zdążył zagrać choćby u Moniki Strzępki, Majkla Czaski czy Kuby Skrzywanka. Wszystko się zgadza?
Tak jest. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Dzień dobry. Chciałem pogadać z wami, co już dzisiaj zapowiedziałem, że chciałem pogadać o debiutach. Jak się debiutuje, jak wygląda debiut, jak wygląda ta droga ze szkoły już do artystycznej kariery, ale chciałbym zacząć od takiego pytania o wasze wyobrażenia o szkole teatralnej w momencie, kiedy postanowiliście do niej zdawać. Jak ją sobie wyobrażaliście, jak myśleliście, że co to za miejsce jest?
Na pewno myślałam, że to jest inne miejsce. A zdawać postanowiłam, przepraszam za ten głos, naprawdę staram się.
Mamy taką jesień.
Tak jest. Wydawało mi się, znaczy szkoła bardzo szybko mi spowszedniała, coś co było dla mnie takim miejscem bardzo niedostępnym, wymarzonym, bardzo szybko stało się zwyczajne, codzienne i musiałam sobie bardzo przypominać, dlaczego tu jestem i że to jest jednak wyjątkowe i nie każdy może studiować w tej szkole. Byłam bardzo ciekawa, jak będą wyglądały zajęcia i na pewno wiele z moich wyobrażeń to były raczej znaki zapytania. Jak można uczyć reżyserii? Co ja będę tam tak naprawdę robić? Ja nie miałam za dużego przygotowania praktycznego wcześniej. Więc właściwie nie nastawiałam się na jakieś konkrety, jeśli chodzi o program edukacyjny. Bardziej myślałam o tej wyjątkowości i tej legendzie też jednak, mimo wszystko, krakowskiej szkoły.
Alan, ty jak sobie wyobrażałeś tę szkołę?
No ja właściwie, ucząc się w Larcie w Krakowie, chodziłem już na egzaminy do ludzi ze szkoły teatralnej. Widywałem ich właśnie, czy tam na... O Jezu, zaraz z moim głosem coś się dzieje. Na dniach otwartych. I wydawało mi się to jakieś bardzo, bardzo odległe, niedostępne. Znaczy widziałem tych ludzi jako jakichś fantastycznych, wybitnych. Znaczy, bardzo ich lubię dalej. Ale rzeczywiście wyobrażam sobie jako, nie, to ten jakby gdzieś próg, ten gdzieś nieosiągalny, jakiś taki Mount Everest. No gdzieś tam i sam się trochę zweryfikował po tym, jak gdzieś tam trafiłem, to z tego, z wyobrażenia tego miejsca jako Hogwartu, no stał się też czymś, tak jak tutaj Zdenka zaznaczyła, czymś powszednim, znaczy czymś takim, co już wcale nie jest takie magiczne, no, czy miewa też momenty magii, ale prawda, no nie aż tak, więc...
Ale gdzieś miałeś, tak jak Zdenka, że próbowałeś wracać do tego i myślałeś o tym, po co tu jesteś, dlaczego tu jesteś i że jednak w tym miejscu jest coś magicznego?
Tak, wydaje mi się, że gdzieś w trakcie, czy jakby odkrywanie jakichś takich nowych, powiedzmy, tematów czy nowych miejsc, jakoś tak się na drugim roku zahaczyłem też o Wydział Reżyserii, właśnie grając u reżyserów, to był też taki trochę nowy rozdział, bo już wtedy nie tylko te zajęcia gdzieś tam nasze, aktorskie, ale też uczestnictwo z ludźmi, którzy tak samo jak my w pewnym sensie szukają, nie znają swojego języka jeszcze i to było jakiś taki nowy rozdział i ta magia to, jakby gdzieś tam ponownie się pojawiła.
A kiedy się pojawiła ta myśl, żeby w ogóle zdawać do tej szkoły i co mieliście w głowie, w sensie takim, jak sobie wyobrażaliście nie tylko tę szkołę, ale jakby co wami kierowało? To znaczy, co było dla was najważniejsze w momencie, kiedy decydowaliście się zdawać do szkoły?
Ja pierwszy raz pomyślałam o szkole chyba w drugiej klasie liceum. I wtedy myślałam o wydziale aktorskim, jak chyba wielu reżyserów, chociaż ja nie. Może nie. Niektórzy wiem, że tak, ale pewnie nie wszyscy. I nawet podjęłam kilka lekcji u jednego aktora, ale wtedy jakoś tak się w moim życiu poukładało, że mój dziadek ciężko chorował, umierał właściwie i niedługo potem zmarł. Jakoś tak moje zaangażowanie w przygotowania zupełnie uleciało i zaczęłam angażować się bardziej w studia uniwersyteckie, to znaczy do nich się przygotowywać i na nie zdawać. I rozpoczęłam wtedy studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na filologii polskiej i równolegle na wiedzy o teatrze. Wcześniej już miałam dużo styczności z teatrem, miałam taką polonistkę, która trochę nas do teatru zabierała. Sama też interesowałam się zawsze. I na tych studiach zaczęłam więcej chodzić do teatru i więcej też jeździć do teatrów w Polsce, sama zazwyczaj. I też zaczęłam bardzo dużo, to już miało miejsce w liceum, ale na studiach chyba się jeszcze zagęściło, zaczęłam bardzo dużo też chodzić na koncerty. I zaczęłam czuć, że po prostu coś, co ja bardzo lubię w życiu, to takie doznania emocjonalne, które mi gwarantuje właśnie kontakt ze sztuką. Popularną lub niekoniecznie. To znaczy takich doznań też doświadczałam czasami, to znaczy to nie musiała być muzyka rozrywkowa, mogła być muzyka poważna i jakieś takie poczucie wzniosłości kantowskie, można powiedzieć w pewnym sensie, stało się dla mnie jakoś bardzo fascynujące. I z jednej strony uwielbiałam to przeżywać, a z drugiej strony pamiętam taki moment dokładnie w swoim życiu, jak się zastanawiałam w ogóle, co robić, bo ta kariera naukowa, ona mi przychodziła jakoś kariera naukowa, no nie można mówić o karierze naukowej na pierwszym czy drugim roku studiów, ale jednak czułam taki mocny też pociąg do tego, żeby rozwijać się naukowo. I czułam, że też dobrze mi to idzie, ale z drugiej strony właśnie te emocje, które są w moim życiu jakoś strasznie ważne i te doznania, które właśnie, których dostarczała mi sztuka, sprawiły, że pewnego dnia pomyślałam sobie, kurczę, co ja chcę w życiu robić, nie wiem dokładnie, ale chcę robić coś takiego, co wywołuje w ludziach takie emocje, chociaż raz na życie, jeżeli mi się by udało coś takiego wywołać w ludziach, to ja coś takiego bym chciała robić, co mi to pozwala, co mi na to pozwala, co pozwala mi też wypowiedzieć się w jakichś tematach, które mnie palą, bo ja się ekscytuję tematami, które są dla mnie ważne i nie umiem siedzieć cicho na tematy, które są dla mnie istotne. I tak myślałam sobie, może jakaś produkcja muzyczna, bo niestety nie gram na żadnym instrumencie. Przepraszam. I bardzo mi jest z tego powodu przykro. Zawsze chciałam grać, ale może nie jest za późno. I stopniowo, coraz bardziej wsiąkając, wnikając w teatr, pomyślałam sobie, nie, ja muszę to robić. Ja muszę to robić w jakiś sposób. Ale już miałam poczucie, fałszywe wiem, ale że jest za późno na aktorstwo. Chociaż nie było. Teraz widzę to w szkole, że koledzy zdają czasami kilkakrotnie, czasami wpadają na ten pomysł, jak już mają więcej lat niż te 19. No więc zaczęłam myśleć, dobra, no scenografia, nic też się takiego nie uczyłam, to chyba nie, znaczy nawet nie myślałam taką drogą eliminacji, po prostu pomyślałam sobie, no reżyseria. I potem miałam kontuzję kręgosłupa, dość poważną, urlop dziekański, na studiach złożyłam pierwszy egzemplarz reżyserski i postanowiłam, że też muszę się rozstać z Poznaniem, bo tam żyłam bardzo długo i czułam, że mam wydeptane szlaki, nie chciałam tego. więc już podjęłam decyzję o wyprowadzce, doszłam do etapów komisyjnych w egzaminach, ale nie zostałam przyjęta do szkoły i zaczęłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już porzuciłam w ogóle myśl o studiowaniu na AST i ona mi po wielu latach wróciła, kiedy mój przyjaciel dostał się do filmówki na reżyserię, jest ode mnie starszy, więc pomyślałam sobie, okej, spróbuję i wtedy się udało. A pobudki były cały czas te same, one się nie zmieniły, to znaczy ważne było dla mnie przeżywanie po prostu i to, że chciałabym w jakiś sposób tego przeżywania dostarczać i też dzielić się tym, co wydaje mi się ważne, a często wydawało mi się, że to się zgadza z przynajmniej jakąś grupą osób. To też, bo zaczęłam też doktorat pisać, I to też mi dostarczało trochę takich możliwości dzielenia się jakąś myślą, wzięcia pod lupę jakiegoś zjawiska i przyjrzeniu się jemu, zabraniu głosu na jakiś temat. Ale skoncentrowałam się po dostaniu się do szkoły na tym artystycznym rozwoju i takiej możliwości zabrania głosu. Mimo wszystko teatr jest bardziej dostępne niż literatura naukowa.
Mhm. A Alan, ty zdając do szkoły marzyłeś o tym, że będziesz aktorem Quentina Tarantino, czy że będziesz spotkasz się z Mają Kleczewską w pracy?
Zdecydowanie marzyłem o tym, żeby zagrać u Quentina Tarantino. Zresztą dalej marzę. Myślę, że jest jeszcze... No jeszcze mam zrobić jeden film, więc...
Jeszcze ostatnia szansa.
Tak. Właściwie to nie jest jakoś tak bardzo daleko od tego, co... Znaczy, oczywiście zachowując gdzieś tam... proporcje, ale nie jest bardzo daleko od jakby tego, co gdzieś przychodząc do tej szkoły sobie myślałem. Oczywiście gdzieś jakimś takim imperatywem, takim przyziemnym powiedzmy było to, że jakby lubiłem to, sprawiało mi to radość, wydawało mi się, że też jakoś fajnie to działa na widownię, z jakichś takich doświadczeń tam licealnych, występów czy gry gdzieś tam w Domu Kultury. No ale to wyobrażenie tego, że będę gwiazdą i zrobię karierę, że to znaczy szkoła jest tylko znaczy trampoliną, nie? To zaraz się zacznie. Było dla mnie jakiś dla mnie w dziwny sposób oczywiste. Myślałem sobie o tym głównie o filmie i o serialu. W teatrze się zakochałem dopiero już będąc w szkole. Tak, a właściwie też byłem na takim trochę rozdrożu jak Zdenka, w sensie gdzieś takiej, może nie kariery naukowej, ale pójście na medycynę, bo taki był mój plan i też plan moich rodziców i byłem w klasie o profilu biologiczno-chemicznym, więc tak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, tak, że będę sobie lekarzem, ale zrobiłem taki plot twist w ostatnim momencie i poszedłem zdawać do szkoły i tak, no i jestem tutaj.
No super, nie miałam pojęcia.
Tak, tak.
No. Dowiadujemy wszystkiego tutaj.
Wyciągamy.
Milionów słuchaczy. Chciałem was zapytać z kolei, bo rozmawialiśmy o tej fascynacji szkołą, o tym, jak sobie ją wyobrażaliśmy, o tym, że się z jakimś czasem staje czymś bardziej naturalnym i powszechnym. Chciałem się zapytać, w jaki sposób szkoła was z kolei przygotowywała do uprawiania tego zawodu, czy w jakiś sposób, prócz jakby umiejętności takich, no, po prostu rozwijania talentu, mieliście jakieś takie poczucie, że szkoła robi coś w kierunku, żebyście na ten rynek, nazwijmy to brzydko, ale jednak jest to rynek, weszli.
Ja pierwszy teraz?
Tak, jeżeli chcesz.
Dobra, dobra. Coś mi się pojawiło. Znaczy, taka jedna z moich pierwszych myśli, że są jakieś oczywiście takie zajęcia, powiedzmy dodatkowe, to znaczy na przykład z castingu, albo z pracy przed kamerą, to z jakichś takich rzeczy około, powiedzmy, aktorskich, ale jednak jakoś tak dających nam pojęcie o tym, co tam nas czeka. Wydaje mi się, że też jakoś tak w tej materii dużo dzieje się na takiej drodze nieoficjalnej, to znaczy jakichś takich rozmów, na przykład po egzaminie i tak już się nie mówi na tematy stricte związane z danym projektem, tylko wychodzi się gdzieś tam szerzej i opowiada się o tym, no, jak to ja tam podróżowałem, jaka jest moja przygoda i słucha się tych historii też starszych osób od siebie. Wydaje mi się, że gdzieś w tej przestrzeni się tak dostaje pojęcie o tym, jak to działa, co robić, żeby gdzieś tam się zakręcić odpowiednio, czy jakoś umieć pokazać. Nie? Też to jest gdzieś tam element. Więc na razie chyba tyle ode mnie.
Przepraszam. Jeśli chodzi o reżyserów, ja mam takie poczucie, że jest bardzo mało takiego przygotowania zawodowego w tym sensie zarządzania czy jakiegoś zarządzania własną reżyserią, bo reżyser jednak jest zazwyczaj freelancerem i musi na tym rynku się odnaleźć. Niektórzy mają jakieś predyspozycje ku temu i umieją zarządzić jakoś własną karierą, są dla siebie sami menadżerami, a inni nie mają takich predyspozycji i jeżeli nie dostaną takich narzędzi, będzie im po prostu trudno. Myślę, że to jest coś, czego każdy może się nauczyć, że są jakieś proste zasady czy narzędzia, którymi można się posługiwać w takich różnych sytuacjach oficjalnych czy w sytuacjach poszukiwania pracy przez reżyserów. Też to wygląda trochę inaczej niż w przypadku aktorów. Aktorzy są zapraszani do ról lub o role się starają o to, żeby mieć agencję, która ich reprezentuje, żeby mieć etat w teatrze, jeżeli
no
oczywiście
właśnie,
są tam
zainteresowani. Dużo częściej jest to, tak, jest to praca etatowa.
Tak, niż w przypadku reżyserów oczywiście. A reżyserzy muszą wymyślać projekty, wymyślać spektakle i proponować je w teatrach lub jakimś innym instytucjom je oferować. To mogą być różne instytucje kultury, można oczywiście też angażować się w film i tak dalej. Ale trzeba wiedzieć, jak gdzieś przez te struktury się przedostać. One są też różne, jeśli chodzi i o teatr, i o film na przykład, bo też inna jest droga do jakichś galerii, muzeów, a też bardzo często zdarza się, że reżyserzy nie ograniczają się do takiej reżyserii sensu stricto, ale też angażują się w inne działania, w inne projekty, są pomysłodawcami albo współrealizatorami innych inicjatyw.
A czy czujecie, że już gdzieś na samym początku jest jakaś dysproporcja? Nie wiem, jak to wygląda tak na 100% w tym momencie, ale aktorzy mają dyplom zapewniony, to znaczy zaprasza się reżysera, który ten spektakl dyplomowy reżyseruje i cały rok, czy cała grupa występuje razem na scenie. W przypadku reżyserów nawet dyplom nie jest pewny, to znaczy, żeby zrobić spektakl dyplomowy, trzeba się już mocno nastarać i napróbować. Czy tak jest do tej pory?
Troszkę się to zmieniło, ale też nie całkowicie. Wiem, że było dokładnie tak, że w ogóle trochę szkoła nie gwarantowała, że mimo poprawnego cyklu studiów zakończysz z tytułem magistra.
Oczywiście, no tak było za moich czasów.
Słyszałam też.
Tak, że trzeba było zrobić spektakl, najlepiej, żeby to był spektakl na zewnątrz. Musiał być zagrany co najmniej ileś razy, tak. Była konkretna liczba spektakli podana, co tak naprawdę jakby już cię wystawiało na rynek, zanim zrobiłeś dyplom i to bycie na rynku, by dopiero ci gwarantowało dyplom.
Tak, słyszałam, że tak było i w dużej mierze czy krzywdzące będzie, jeżeli powiem, że jest dokładnie tak, bo nie. I szkoła jest bardziej zaangażowana w to, żeby pomóc reżyserom zrealizować właśnie spektakl dyplomowy. No i na przykład szkoła brała udział w tym, żeby zorganizować fundusz na start ministerialny, który wspierał powstawanie dyplomów kwotą 10 tysięcy. To też warto podkreślić, że to jest bardzo mała kwota, jeśli chodzi o produkcję spektaklu. Jakaś może 1/10 Okej, okay, robi się spektakle też za 50 tysięcy i tak dalej, ale niższe kwoty, ale to są naprawdę, to są wtedy produkcje budżetowe, powiedziałabym. Więc szkoła pomaga. Myślę, że na tyle, że gdyby ktoś miał trudną sytuację, to może by nawet mógł zrealizować. Znaczy wiem, że pojawiają się sytuacje, że ktoś realizuje dyplom w szkole i to niekoniecznie musi znaczyć, że ktoś sobie nie poradził czy coś takiego, bo to też byłoby krzywdzące. Ale czasami nie składa się po prostu kilka czynników, miejsca i czasu. Na przykład ktoś będzie realizował spektakl, ale za 2 lata. A jest też jakiś tam czas określony, w którym trzeba ten spektakl dyplomowy złożyć, jeśli dobrze się orientuje. Więc wiem, że szkoła wychodzi trochę naprzeciw i wydaje mi się, że dzisiaj nikogo by nie zostawiono w takiej sytuacji trochę samemu sobie, ale rzeczywiście nie mamy takiej gwarancji, takiej pewności, że na przykład jest teraz semestr, który mamy w ramach którego mamy zagwarantowaną w szkole przestrzeń, czas i jakieś środki zabezpieczone, nawet nieduże, ale jednak. No i słyszałam kiedyś takie głosy, nie pamiętam od kogo w ogóle, że ten dyplom i to, czy go zrobimy, czy nie, też jest weryfikacją właśnie takich umiejętności reżysera, jakby przetrwania, zaistnienia na rynku, etc., etc.
Bolesne. Ale
no
bolesne, tak jest.
Ale też to jest trochę nie w porządku w kontekście twojego poprzedniego pytania, to znaczy w szkole nie ma zajęć, które uczą cię tego, w jaki sposób rozmawiać z dyrektorem, jakimi kanałami się do niego dostawać. Nie ma rozmów. Oczywiście okazjonalnie się coś zdarzy, jakieś może spotkanie z reżyserem warsztaty, który powie więcej nam o tym systemie, ale to jest jego dobra wola. To nie są warsztaty czy zajęcia, które mają nas uzbroić na rynek pracy po prostu w taki sposób właśnie menadżerski. I ja akurat późno zaczęłam studia reżyserskie, dużo pracowałam w różnych zawodach i mam poczucie, że jestem trochę uzbrojona w tym kierunku, ale myślę, że wiele osób, ale myślę, że też być może niekoniecznie mogłabym być wyposażona być może lepiej, a niektórzy nie są wyposażeni w nic.
Tak.
I nagle mają sobie na przykład znaleźć miejsce na dyplom. Oczywiście są osoby życzliwe w szkole, które polecą studenta, wesprą jakoś jego kandydaturę w jakimś teatrze czy w innej instytucji. Ale jest to skomplikowane i moim zdaniem wymaga jakiejś przebudowy.
Jasne. A powiedzcie mi w takim razie, jak do tego debiutu już poza szkołą w takim razie doszło? To znaczy, jak to się stało, że w którymś momencie zaczęliście robić spektakle i zaczęliście grać, reżyserować poza szkołą teatralną?
To u mnie w sumie było tak, że mój debiut zrobiłem w Sztuce na Wynos, czyli krakowskim teatrze na Kazimierzu, w kamienicy, jest bardzo gdzieś kameralna przestrzeń. Był on prowadzony przez pedagogów, którzy mnie przygotowywali do szkoły teatralnej, wobec tego z racji, że już wspólnie pracowaliśmy, to tym kanałem gdzieś w ogóle zacząłem tę swoją teatralną przygodę, no a na dużą scenę, to właściwie trochę tak jak o czym powiedziała Zdenka, że odbyło się to za poleceniem kadry pedagogicznej i Monika Strzępka szukała kogoś o warunkach zbliżonych do moich, do swojego spektaklu i wobec tego ja się gdzieś w tej obsadzie znalazłem już na drugim roku, więc wydaje mi się, że no jednak gdzieś ja myślę, że nie zabiegałbym o to, znaczy nie miałbym też narzędzi do tego, żeby na przykład udać się zwłaszcza w okresie szkolnym, do dyrektora teatru, czy do reżysera, reżyserki z pytaniem, prośbą o to, czy mógłbym zadebiutować i jakby gdzieś takim trochę, myślę, błogosławieństwem tego, jak to u mnie się wydarzyło, było to, że ja nie musiałem tej pracy wykonywać, jakby gdzieś to się wydarzyło poza mną, więc nawet jeśli nie wiem, czy bym się w tej materii odnalazł najlepiej, przypuszczalnie niekoniecznie, no to gdzieś to polecenie sprawiło, że...
A jak to się stało, że znalazło się w Poznaniu, od którego uciekała Zdenka?
Tak, jestem chyba odwróconą Zdenką. No właściwie to trochę poszło tak lawinowo, to taka jakby kosteczka domina, czyli gdzieś tam ten król Moniki Strzępki w Warszawie, na który przyjechał dyrektor mojego obecnego teatru Maciej Nowak, zobaczył tam mnie, no i gdzieś chyba zapamiętał i później gdzieś jak robiliśmy też dyplom w szkole właśnie z Moniką Strzępką, to też przyjechał. I właściwie już wtedy gdzieś ta nasza współpraca się rozpoczęła. Zaczęliśmy już tam o tym rozmawiać, no i właściwie tędy się to
wydarzyło. A jak zostaliście przyjęci w momencie, kiedy debiutowaliście poza szkołą, czyli w przypadku Teatru Polskiego w Warszawie, w Królu i w przypadku Teatru Wybrzeże? Jak zostaliście przyjęci przez zespoły już tam będące? Czy byliście przywitani chlebem i solą, czy byliście przyjęci jako młodzi zagrażający i z siekierą i kosą?
Też myślę, że to inaczej wygląda pewnie. Przepraszam. W zależności od wykonywanego zawodu i to są moje doświadczenia wszystkie tak naprawdę. To znaczy, to co teraz powiem dotyczy każdej mojej pracy dotychczasowej. Mam same bardzo dobre doświadczenia ze spotkaniami z zespołami teatralnymi. Z zespołami aktorów, z zespołami twórców, z techniką i tak dalej, ze wszystkimi. Zawsze spotykałam się z dużą życzliwością, zaufaniem i nigdy nie czułam, że ktoś mnie traktuje jakoś inaczej ze względu na to, że jestem młoda w zawodzie, debiutująca czy nadal studentka. Jeszcze wcześniej, kiedy na drugim roku, kiedy wybuchła pandemia, realizowałam i cały mój rok i rok wyżej kolegów i koleżanek, reżyserek, reżyserów, dramaturgów, dramaturżek, realizowaliśmy takie projekty online w Starym Teatrze. Wymyślił to Remik Brzyk i kuratorem był właśnie on i Paweł Miśkiewicz. I te nasze 2 lata realizowały takie spektakle online we współpracy ze Starym Teatrem i wtedy się spotkaliśmy z zespołem Starego Teatru. I w mojej obsadzie byli aktorzy właściwie wszyscy z dużym dorobkiem już. I nie dali mi absolutnie odczuć tego, że oni są gdzieś o wiele dalej, jeżeli chodzi o karierę, niż ja. I bardzo chętnie współpracowali, byli otwarci na moje propozycje, sami też bardzo chętnie proponowali. Później zostałam zaproszona do realizacji właśnie Świni z pieprzem w Starym Teatrze także, już na żywo. I było tak samo, to znaczy duże wzajemne zaufanie i jakieś takie wzajemna życzliwość też. I tak samo było w Teatrze Wybrzeże. To, co się zmienia stopniowo, chociaż muszę powiedzieć, że dość szybko, to poziom stresu, który gdzieś tam towarzyszył mi od pierwszych egzaminów w szkole tak naprawdę, nawet nie od spektakli czy współprac z zawodowymi już zespołami, ale od pierwszych spektakli akurat ze studentkami aktorstwa z twojego roku, Alan. Tak. To był dla mnie chyba największy stres, mój pierwszy egzamin, a później im lepiej wiedziałam, o co chodzi, im czułam się pewniej też z tym, co ja mam do zaoferowania, tym czułam się bezpieczniej, pewniej i myślę, że to też zawsze upewnia drugą stronę, w związku z czym ja nigdy nie miałam poczucia w teatrze, że ktoś jest nastawiony do mnie w sposób negatywny przez to, że mam na przykład mniejsze doświadczenie. Ale to, co ja też robię i bardzo na to pracuję, żeby też tak to się nie zmieniło, to bardzo się przygotowuję do procesu prób. I myślę, że to też jest doceniane.
Alan, a jak cię przyjęły tuzy Teatru Polskiego w Warszawie?
Właściwie moje doświadczenie jest gdzieś bardzo zbliżone do tego, o czym mówi Zdenka. Raczej, raczej to była życzliwość i ciekawość. Nie czułem bym właśnie był teraz jakimś takim obcym elementem czy ogniwem, które jakby zaburza gdzieś tam też nie, jakiś naturalny porządek tego zespołu. Też może dlatego, że bardzo ten spektakl był taki zlepkowy, to znaczy, że dużo osób z różnych teatrów w nim uczestniczyło, było sporo aktorów gościnnych, którzy też po tym projekcie weszli tam na etaty, wobec tego tak chyba nikt nie czuł się jakby, jakoś super obco, mm-hmm. więc moje doświadczenie jest podobne. Oczywiście pierwsze zderzenie było super stresujące dla mnie, ale podobnie jak u Zdenki, też mój poziom stresu, myślę, stopniowo malał przy spotkaniach z dużymi, głośnymi nazwiskami.
No też myślę, że im dalej w las, tym bardziej czujemy, że jednak przynależymy do tej grupy
tak,
zawodowej.
Tak, że mamy swój głos.
Tak, i możemy być młodzi, ale wszyscy jesteśmy kolegami po fachu i po prostu nieważne, czy jesteśmy jak w przypadku aktorów na przykład rozpoznawalni już, mhm. czy jeszcze nie. Po prostu spotykamy się jako zawodowcy, ludzie, którzy wykonują ten zawód, i podobnie myślę, że jest w przypadku reżyserów. Oczywiście to na pewno też zależy od jakichś indywidualnych wrażliwości i tak dalej, ewentualnych kompleksów czy jakichś doświadczeń, ale to jest to, co mam wrażenie, że często słyszałam wcześniej w wywiadach z różnymi właśnie znanymi osobami, które mówiły: ja jestem tak naprawdę zwykłym człowiekiem, takim jak wy, i im byłam starsza, oczywiście mniej o tym myślałam właśnie w taki sposób, że to są jacyś inni ludzie, a będąc teraz w tym środowisku, po prostu czuję się normalnie i mam wrażenie, że normalnie się czują też ludzie, którzy mają bardzo duży dorobek. Mhm. Oczywiście są wyjątki, ale tak jak wszędzie. Bardziej trudniej mi było w branży gastronomicznej zmieniać pracę, gdzie po prostu czułam, że wkraczam do zespołu, który czuje się taki zrośnięty, i właśnie teraz przyszła Siksa, która nie wiemy jeszcze, co umie, ile ma lat i tak dalej, ale już tam było bardziej coś takiego niż w teatrze. Oczywiście też nie wszędzie. I uwielbiałam pracę w gastronomii.
Okay. Pozdrawiamy.
Tak, Stenka połączyła dwa tematy naszej audycji, czyli gastro i kulturę w swojej ostatniej wypowiedzi. Słuchajcie, to w takim razie chciałbym zadać takie pytanie otwarte, filozoficzne prawie, że co to znaczy dobry debiut, jak myślicie? Jakbyście to określili? Co to znaczy, że ktoś miał super debiut? Wiedziałam, że to was zaskoczy.
Kto będzie pierwszy?
To jest ważne pytanie.
Myślę, że trochę inne. Znaczy, czym innym się dobry debiut gdzieś
tak.
tam?
Jak na pewno, Łukasz, wiesz, powstał ten podręcznik dobrego debiutu właśnie dla reżyserów, dramaturgów, zdaje się też, który jakoś określa właśnie takie zasady dobrego debiutu, ale na pewno właśnie tak jak powiedziałeś, filozoficzne trochę pytanie, bo dla każdego to na pewno jest też trochę co innego. Dla mnie... No właśnie, ważne, żeby był dobry proces, ważne, żeby była dobra atmosfera zagwarantowana ze strony też instytucji, bo to oczywiście, co jest po mojej stronie, no to jest moja sprawa i moja odpowiedzialność, ale też pewne zależności systemowe wewnątrz instytucji muszą działać w miarę zdrowo, żeby też ze swoimi intencjami, przy założeniu, że są dobre, móc się tam odnaleźć i dobrze pracować, żeby się spotkać z zespołem, który właśnie chce pracować. I na pewno ważnym elementem dobrego debiutu jest możliwość realizacji jednak autorskiego pomysłu mhm. i swojej wizji. Dla mnie przynajmniej, znaczy swojej wizji. Ja akurat zawsze, moja wizja to jest pewne spotkanie właśnie, to znaczy to jest pewna wypadkowa, ja przychodzę z jakimś pomysłem, który jest punktem wyjścia, to zawsze ewoluuje, dotychczas zawsze zaproszone do współpracy osoby, realizatorzy, aktorzy, którzy często są realizatorami, po prostu chętnie wchodzili w dialog i w tym dialogu powstawały nowe jakości, co nie znaczy, że odchodziliśmy na przykład od głównej problematyki i tak dalej. Natomiast ważne jest dla mnie to, żeby nie opowiedzieć przeciwko sobie, nie poddać się jakimś wpływom. Najtrudniej, myślę, że niedobry debiut to jest taki, gdzie jest niedobra atmosfera, jakieś próby mobbingu poziomego lub pionowego, bo to znacząco zanieczyszcza proces i uniemożliwia tak naprawdę realizację jakichś założeń, albo twoich autorskich, artystycznych, albo takich procesowych, albo tego i tego. I wiem, że są takie przypadki niestety. Mhm. I ja bardzo się cieszę, że dotychczas mi się taki nie zdarzył i że mogę w miarę spokojnie realizować sukcesywnie swoje pomysły. Mówię to w cudzysłowie, dlatego że tak jak mówię, zawsze wpuszczam w ten świat swojego pomysłu ludzi jak najwięcej, żeby oni zamieszkali ten pomysł i go w ogóle rozszarpali najlepiej na strzępy i żebyśmy potem wspólnie mogli z tego coś gdzieś zbierać, łatać. Oczywiście ja biorę odpowiedzialność pełną za to i nie zostawiam tego na głowie obsady, co też jest w modzie niestety. Ale no, trzeba to dobrze wyważyć, żeby wszyscy mieli poczucie, że są współtwórcami, znaczy mieli poczucie, nie o to chodzi, żeby ktoś miał poczucie, tylko żebyś rzeczywiście chciał współpracować w taki sposób. Tak. I no więc właśnie tak mówię w cudzysłowie o tym pomyśle i więc ważne jest to, żeby móc się w ten sposób realizować i realizować się z innymi i budować ten zespół, integrację wewnątrz, relacje i tak dalej. Ale wiem, że właśnie są bardzo trudne debiuty, kiedy są jakieś zaburzenia po prostu takie mobbingowo-systemowe i dla zdrowia psychicznego po prostu ludzie rezygnują z tych własnych założeń, z tych własnych planów, albo z własnego komfortu psychicznego i ze swojego stylu pracy na rzecz po prostu dopłynięcia do brzegu. I wtedy to jest zły debiut. Mm-hmm. Znaczy zły. Dobra, nie zły, bo może być świetny spektakl. No właśnie. I teraz znowu, czy to chodzi o efekt, czy o proces i tak dalej, dla mnie ważne jest na pewno jedno i drugie. I nawet gdybym zrobiła wybitny spektakl pod wpływem mobbingu, tego, że ktoś na mnie wymuszał jakieś decyzje, bo ktoś się nie zgadza, nie wiem, zaufać, albo bojkotuje, sabotuje, to nie byłabym na pewno w pełni usatysfakcjonowana. Może nawet wcale.
Mhm. Alan, a jak ty czujesz, jak to jest z aktorskim debiutem? Co to jest dobry debiut aktorski?
Myślę, że gdzieś parę stycznych też względem tego.
Tak, wy się zgadzacie, to jest cudownie.
Właśnie. Nic, to może zaraz jakiś temat na konflikt.
Musisz jakoś właśnie coś wrzucić, wiesz, ty jesteś też reżyserem, to wrzuć nam coś, żebyśmy się mogli pokłócić.
Niezgody.
Dokładnie.
No nie, no ale właściwie też widzę jakby taką osobę, czy siebie z przeszłości, czy taką osobę wkraczającą w ten świat aktorski, właśnie jako takie trochę nieoswojone zwierzę, z którym wydaje mi się, że trzeba tak bardzo, bardzo delikatnie, to znaczy tak się opiekować, dawać gdzieś tam jedzonko, znaczy jakby przestrzeń, nie? Tak mówiąc, zwracając na ziemię. Myślę, że dobry debiut to zaopiekowany debiut, to bezpieczny debiut, to kreatywny i też wydaje mi się, że jednak w debiucie pewnie fajnie, gdyby nie tak z takiego aktorskiego punktu widzenia jakoś nie sięgać tak turbo daleko za swoje warunki, to znaczy, żeby jednak korzystać z jakichś takich swoich naturalnych talentów, które gdzieś tam się wypracowuje nie, no przez całe życie, czy naturalnych, no, czy czegoś, co jest jakieś bardzo, bardzo blisko, co nie jest jakimś takim wyzwaniem, które byłoby jakieś nie do doskoczenia. To mi się wydaje. No i oczywiście fajnie, kiedy ten efekt tego jest jakiś, udany i że niesie się głos i tak dalej, dobre recenzje, to jest zawsze fajnie, bo też, ale tak chyba, co mi się wydaje, jest też istotą tego, to dobry debiut to taki, który też zachęca do tego, by dalej tworzyć, to znaczy, no by się rozwijać i niektóry nie hamuje, ale daje ten rozpęd.
Ale ja w ogóle chciałam powiedzieć, że bardziej się zgadzam ja z tobą niż ty ze mną. Alan, bo przepraszam, powiedziałeś coś takiego, że wymieniłeś parę takich epitetów dotyczących tego dobrego debiutu, między innymi, że to jest debiut bezpieczny i to jest chyba najważniejsze, tak sobie myślę. I w ogóle zgadzam się z wszystkimi tymi epitetami, ale gdzieś na końcu u ciebie był ten efekt, że fajnie, jak jest tak naprawdę trochę przypadkowo jeszcze dobry rezultat i można się tym cieszyć. I długo później, gdy powstają recenzje, albo nie wiem, spektakl jest zaproszony na festiwal i tak dalej.
Bo to chyba
i...
jak się wraca też grać ten spektakl, to wtedy jest
Tak, zdecydowanie. Ale właśnie to bezpieczeństwo debiutu to jest taka najważniejszy wspólny mianownik tych chyba dwóch przypadków, to znaczy aktorskich przypadków i reżyserskich przypadków. I wcale nie musi być tak, że to jest oczywiście arcydzieło, bo może być bardzo dobry debiut i bardzo może być o nim cicho. I może być nawet nieudany tak naprawdę, a mimo to dobry. I może do niego się rozwijać piękna kariera, nawet jeżeli było cicho, albo właśnie, albo wręcz nawet może niepochlebnie.
No właśnie, chcę trochę o to spytać. To znaczy, jakie macie poczucie i jaki ma ten debiut wpływ na to, co się dzieje dalej? Czy jeśli reżyser zrobi na początek swojej kariery niedobry spektakl, z jakiegoś powodu niedobry, cokolwiek to znaczy niedobry spektakl, to czy jest taka szansa, że się wybije z tej trampoliny i wróci na tor? Czy daje się tą drugą szansę? Czy masz takie poczucie, czy macie takie poczucie, że ten debiut jest jednak taką, że nie ma więcej żyć w tej grze?
Ja mam tutaj jednoznaczne, radykalne zdanie. Od debiutu nic nie zależy.
O.
Przynajmniej z mojej perspektywy reżyserskiej, dramaturgicznej, widziałam wszystkie przypadki. I takie, że ktoś rewelacyjnie debiutował i dzisiaj naprawdę o nim nie pamiętamy i ci ludzie zajmują się już innymi rzeczami. I widziałam przypadki debiutów, gdzie po prostu spektakl był ściągany po kilku graniach dosłownie, a dzisiaj to są bardzo znane osoby. Dlatego ja myślę sobie, i to są, i mówię, i o ludziach takich, albo czasami czytałam też o takich historiach, i to są i ludzie z różnych pokoleń. W przypadku reżyserów cały czas podkreślam. I ludzie, którzy dzisiaj jakby są bardzo dojrzałymi twórcami uznanymi, i ludzie, którzy na przykład są na początku kariery, ale na przykład ten debiut właśnie nie był dobrze przyjęty, skrytykowany w recenzjach, niezbyt wysoko też oceniony w szkole jako dyplom, jeżeli to idzie w parze, bo to czasem tak jest. A mimo to reżyserzy dostają kolejne propozycje i robią świetne spektakle i są coraz lepiej coraz lepiej recenzowani i dostrzegani i tak dalej, i coś się zaczyna wokół nich dziać i tak dalej, i tak dalej. No i naprawdę w dwie strony. Od świetnego debiutu można też po prostu bardzo szybko przestać wykonywać ten zawód. To dużo też chyba zależy od tych umiejętności, o których mówiliśmy wcześniej, zarządzania własną karierą trochę. Ale nie tylko, też na pewno pewne takie wypadkowe miejsca, czasu i tak dalej, ale nie zależy od debiutu to, czy będziemy zapamiętani, czy nie.
To ja tak się chwilkę odniosę. Miałem takie początkowo jakieś poczucie, że trochę chyba ten świat jest, nie, tak jakby w mojej perspektywie bardziej brutalny, to znaczy, że jednak taki nieudany debiut, tak sobie myślę, no gdzieś tam bardziej z perspektywy aktorskiej, nie? Że jakiś taki nieudany debiut, czy jakiś, nie? To znaczy, no, powiedzmy, nieefektowny, to no, może być coś, co... chyba rzadko mi się zdarza, rzadko mi się wydaje, że coś takiego się zdarza.
Rzadko ci się to zdarza, może rzadko.
Tak. Nie widziałem jakichś takich wielu sytuacji, ale czy na przykład w karierze jakiejś takiej filmowej czy teatralnej, wydaje mi się, że kurczę, jednak ten pierwszy krok jest ważny i oczywiście nie można nakładać na siebie ani na kogoś jakiejś presji właśnie, żeby dać tę przestrzeń, ale wydaje mi się, że trochę może być to zamykające pewne ścieżki, nie? Że nie wiem, wydaje mi się na przykład, jeśli ktoś przed kamerą jakoś bardzo szybko wystrzeli, nie? To znaczy, czy dostanie jakąś dużą rolę, a powiedzmy, no nie wiem, czy ze stresu, czy z różnych powodów jakoś nie odnajdzie się na tyle w tej pracy, to myślę, że jest taka przestrzeń na to, by taka osoba przez długi czas nie zagrała niczego dużego, nie? Że to jest...
No właśnie, ja kiedyś czytałem pracę magisterską mojej przyjaciółki, która pisała pracę o karierach właśnie po szkole teatralnej i robiła takie po prostu statystyczne też badania, z których jasno wynikało, że jeśli się nie zadebiutuje bardzo szybko po szkole, to potem to jest bardzo trudne. To
znaczy, ale w przypadku wszystkich, czy w przypadku aktorów?
Ona pisała pracę o aktorach, w związku z tym trudno mi się powołać na jakieś badania. Myślę, że pewnie też tak jest, ale w przypadku aktorów było to po prostu wyraźne.
Ja dlatego też w swojej wypowiedzi podkreślałam, że chodzi mi o reżyserów, ewentualnie dramaturgów, reżyserki, dramaturszki, bo nie chciałam mówić za ciebie, ale miałam takie poczucie, że to się różni. I też jak obserwuję tak z zewnątrz, to mam wrażenie, że u aktorów niestety znacznie trudniej z nieudanego debiutu gdzieś...
No, zwłaszcza jeśli jest na przykład występem gościnnym, nie? To znaczy takim testem, czy zatrudniamy na etat, czy nie. Aha. Jeśli to się nie uda, no to...
to jest chyba więcej presji. Związanej z tym, że to jest trochę taki właśnie, albo ci się udaje, cię bierzemy, można się też właśnie dużą rolą spalić, wydaje mi się. Oczywiście tak samo reżyser może się spalić jakimś, nie wiem, dużym budżetem, dużą obsadą, nawet małą i tak dalej. W ogóle szansą. No, ale wydaje mi się, że jest to rozróżnienie, ale też myślę, że warto z siebie ściągać tę presję. I ja miałam cały czas gdzieś takie myśli. Pamiętam, że to nie jest ważne, że mamy 100 szans. Ale mówię też o moim postrzeganiu, bo myślę, że też mogą być różne doświadczenia i to, co ja obserwuję, co widziałam, czy o czym mi opowiadano, to jest tylko jeden wycinek tej historii, czy tego, jak to wygląda po prostu.
Słuchajcie, to my wam po prostu kibicujemy w dalszych działaniach. Alana będziemy mogli zobaczyć na Boskiej Komedii.
Tak jest.
W śmierci Jana Pawła II.
Tak, i Narodziny Wrogości też Wiktora Bagińskiego.
Zdenka, gdzie ciebie można zobaczyć i twoje spektakle?
Niedługo w Gdańsku, we Wrocławiu wznawiamy spektakl Ballady i Romanse. Przepraszam, którego jestem współreżyserką. Reżyserowaliśmy to razem z Błażejem Peszkiem i Piotrem Soroką we wrocławskim Teatrze Pantomimy. Zdaje się 16, 17, 18 chyba tak wypada set. Zapraszam. I oprócz tego zapraszam też później do Teatru Nowego w Poznaniu. Trochę później, bo 25 marca, ale premiera Wojcka na dużej scenie w Teatrze Nowym w Poznaniu. Zapraszam.
Bardzo trzymamy kciuki. Ten Poznań jakoś dzisiaj jest bohaterem
tak,
dnia.
Tak, trzecim rozmówcą.
Trzecim rozmówcą, ale słonie. Dobra wiadomość jest taka, że teraz nawet jest Ryanair z Krakowa do Poznania, więc można to
tak,
teraz
pokonać. Tak, i czasem jest bardzo tanio.
Tak, można to teraz pokonać w godzinę. Dzięki Zdenka, dzięki Alan.
Dzięki Łukasz. Dzięki.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.